Spójrzmy iść do Kolosan. To będzie rozdział pierwszy.
Pierwszy do Kolosan czy drugi?
Iść do Kolosan jest jeden.
To właśnie.
A rozdział jest pierwszy. I to będą wersety, to jest strona 1272. I to będą wersety od 15 do 23. Tak. On, czyli Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Pan Jezus zszedł z nieba, to znaczy wtedy, kiedy zszedł z nieba, to otrzymał imię Jezus, prawda? Czyli dopiero wtedy możemy mówić o tym, że to Jezus. Otrzymał imię Jeszua, czyli Jahwe, który zbawia, ponieważ Syn Boży zstąpił z nieba i stał się człowiekiem. Jako pierworodny wszelkiego stworzenia jest obrazem Boga niewidzialnego. Boga nikt nigdy widzieć nie widział. Jest napisane w Słowie Bożym, że z jednej strony Boga nikt nigdy widzieć nie widział i nie może, a z drugiej strony bywało, że ludzie Go widzieli, rozmawiali z Nim. I to jest, powiedzmy, trochę inny temat, ale Syn Boży przyszedł nie po to, żeby nam pokazać, jak Bóg wygląda, w sensie zewnętrznym przecież, tylko pokazać nam, jaki Bóg jest. Jaki Bóg jest, jakie ma cechy. I Bóg zamieszkał między ludźmi. Tak dokładnie na przykład w Ewangelii Jana jest napisane, że rozpiął namiot między ludźmi. Światłość, która oświeca każdego człowieka, zstąpiła na ziemię i przyszła na świat. I On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, nie dlatego, że jest ze stworzeniem w jakikolwiek sposób spokrewniony, tylko dlatego, że był przed wszelkim stworzeniem. Ponieważ jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne, niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Takiego mamy Pana. Takiego, który wszystko stworzył i który był przed wszystkim, zanim wszystko zaistniało, On już był. Ale nie tylko przez Niego wszystko zostało stworzone, ale również dla Niego wszystko zostało stworzone. I dlatego również jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ pierworodny dziedziczy wszystko. Tak wtedy było i pierworodny dziedziczy wszystko a my, którzy jesteśmy w Nim, jesteśmy współdziedzicami tego, co On odziedziczy. I trzeba wiedzieć zawsze, jakiego mamy Pana, z kim mamy do czynienia, kto to jest. I On, 17 werset, jest też przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. I gdyby nie On, to wszystko przestałoby istnieć. On podtrzymuje słowem swoim wszystko, co istnieje. I wiecie, to jest tak, że my często nie myślimy o pewnych rzeczach. My nie myślimy o pewnych sprawach, bo to jest dla nas tak oczywiste, tak codzienne, że kiedy myślimy, że mamy piękny dzień, prawda? Jest piękne słońce dzisiaj. To jest dla nas rzecz oczywista, to słońce świeci. My dzisiaj oddychamy od rana, obudziliśmy się. To też jest dla nas rzecz oczywista i wszystko jest normalne, przestajemy o tym myśleć. Zaczynamy o tym myśleć dopiero wtedy, kiedy nam tego gwałtownie braknie. I my czasami naszym wrogiem największym po jakimś tam czasie bycia z Panem zaczyna być właśnie coś takiego, jak brak świadomości tego, z kim mamy do czynienia, że On podtrzymuje wszystko i każdy nasz oddech, każde nasze tchnienie, że wszystko, co mamy, mamy od Niego, że to wszystko jest przez Niego i to wszystko jest dla Niego. To jest czasem coś, co zaczyna powolutku gasnąć i pojawia się coś, co się nazywa rutyna. I chcę Wam powiedzieć, że ostatnio było tak, że Bóg mi pokazał, jak łatwo jest człowiekowi zacząć żyć z Nim w rutynie. Jak łatwo jest myśleć o tym, że przecież chodzę z Bogiem. Przecież myślę o Nim. Przecież zwracam się do Niego. Przecież cały czas tak naprawdę z Nim jestem. Ale powolutku wkrada się coś takiego, co ogranicza naszą relację z Nim. Ale mówię o takiej relacji, która jest relacją głęboką. Taką relacją głęboką, osobistą i do której to relacji zawsze musi być konieczny, odpowiedni czas i odpowiednie warunki. I czasem jest tak, że wierzący ludzie niepostrzeżenie zupełnie zaczynają coraz mniej i coraz mniej i coraz mniej poświęcać temu uwagi. Zaczynają coraz mniej czasu być z Panem, coraz mniej intensywnie zaczynają chodzić z Bogiem. I w pewnym momencie zaczyna się coś takiego, że nasze życie chrześcijańskie zaczyna się od stosunkowo krótkiej modlitwy porannej, stosunkowo krótkiej modlitwy wieczornej, jak my to nazywamy, chodzenia z Panem codziennie, pytania Go, owszem, o wszystkie sprawy, jak najbardziej. Czasami zaczynamy się zastanawiać, dlaczego to coraz mniej słyszymy odpowiedzi na te nasze modlitwy i na nasze pytania. Chociaż kiedyś słyszeliśmy więcej. Owszem, modlimy się przed posiłkiem, błogosław, wszystko jest, powiedziałbym, poprawnie. Tylko temu wszystkiemu zaczyna brakować głębi. I jest coś takiego, że Bóg zaczyna powoli reagować. On czeka. On najpierw czeka, aż się upamiętamy. Zaczyna nam dawać sygnały. Duch Święty zaczyna się w nas niezręcznie, niedobrze czuć w tym wszystkim, dlatego że On chce więcej. On pragnie. I to jest tak mniej więcej jak... Bo to jest dobrze, że my mamy w Biblii takie relacje, które nam przybliżają troszeczkę relacje z Panem Bogiem. Mamy relacje oblubieniec-oblubienica, mamy relacje przymierza, mamy relacje dziecko-ojciec. To wszystko jest nam znane i dlatego Pan Bóg pokazuje nam na tych przykładach, że my jesteśmy z Nim w takich więzach. I w takiej sytuacji, kiedy zaczyna nam się taki zjazd powolny, a przecież my służymy dalej. My naprawdę możemy służyć, możemy głosić kazania, możemy prowadzić misje, Możemy wyjeżdżać na tę misję, my możemy mieć po prostu ręce pełne roboty w Królestwie Bożym. Ale coś zaczyna się obsuwać. I to coś, co jest właśnie to, na czym Bogu najbardziej zależy. Gdzieś w Słowie Bożym jest napisane, że głębia przyzywa głębię. Jest napisane, że Bóg kocha prawdę schowaną na dnie duszy. I jest tak, że Pan Bóg mówi do nas, słuchaj, stop. Stop, zatrzymaj się, dlatego że to, co robisz, to co te ilości słów, które wypowiadasz, te rzeczy, które dla mnie robisz, te wszystkie sprawy, którymi jesteś zajęty, to wszystko tak naprawdę to jest tylko wierzch, a gdzieś pod spodem zaczyna coś gnić. Wracajmy do relacji, która była kiedyś głęboka. I człowiek na początku zaczyna tak troszeczkę, no, myśli o tym przez chwilę, potem o tym zapomina i bywa, że Pan Bóg w pewnym momencie musi przejść do karcenia. Ponieważ nie reagujemy. Jesteśmy tak zajęci sobą, tak zajęci swoimi sprawami. Nam się wydaje, że wszystko jest w porządku. Inni nas może w tym nawet upewniają. Bo nas nie widzą na co dzień. Może widzi nas na co dzień na przykład żona. To jest osoba, która po Duchu Świętym, nie zamiast, ale po Duchu Świętym, uwaga, powinna reagować. Mąż, osoby najbliższe. Bo one nas widzą na co dzień. I było tak w moim przypadku, że właśnie ja byłem tym wszystkim zajęty. Służba, wyjazdy, nauczanie, kazania, usługiwanie, ludzie, goście. To potrafi wszystko wypełnić człowiekowi prawie całą dobę. I czasu na taką rzetelną modlitwę, na takie rzetelne przebywanie z Panem było coraz mniej. I zaczęło się to przeradzać w rutynę. Ta rutyna spowodowała, że ja przestałem stopniowo, coraz bardziej słyszeć Boży głos. I wiecie, co Pan Bóg zrobił? Ponieważ ja byłem tak rozpędzony, ponieważ ja byłem tak zajęty różnymi sprawami, dla Niego oczywiście, dla Jego Królestwa, Pan Bóg po prostu postanowił mnie skarcić. I czasem jest właśnie tak, że my nie doceniamy tego, że oddychamy do momentu, kiedy zaczniemy się dusić. My nie doceniamy tego, że jest nam ciepło do momentu, kiedy zaczniemy marznąć. I dopiero wtedy widzimy, co tracimy. Bóg potrafi zrobić coś takiego, co mnie się skojarzyło z tym, że On dosłownie na moment odsuwa swoją rękę. Jest w Słowie Bożym napisane, że ręka, miłościwa ręka Pana jest nad nami. Jest nad człowiekiem, jest nad Jego dzieckiem. I my jesteśmy cały czas, dzięki temu, że Jego ręka jest nad nami, my jesteśmy w Nim, żyjemy w Nim, my mamy dostarczany pokarm, my mamy cały czas w Nim jest życie, tylko w Nim jest życie. I teraz, jeżeli ta ręka zostanie na chwilę cofnięta, to dzieją się rzeczy straszne. I człowiek, kiedy ta ręka zostanie na chwileczkę dosłownie cofnięta, Bóg wie, co robi, kontroluje cały czas sytuację, to dopiero wtedy człowiek zaczyna widzieć, że dookoła jest ciemność. Zaczynają się dziać rzeczy, których się nie spodziewasz. Nigdy o tym nie myślałeś, bo wszystko do tej pory było normalnie. Szliśmy w chrześcijańskim życiu, maszerowaliśmy, wszystko było dobrze, wszystko było z górki. I nagle pojawiają się jakieś dziwne sytuacje. Nagle pojawiają się lęki, stresy. Nagle pojawia się jakieś straszne uczucie w ciele, dosłownie. Naprawdę, ja przeżyłem kilka koszmarnych dni i zacząłem wtedy dopiero wołać do Boga. Zacząłem wołać do Boga i się pytać, dlaczego? Panie, co się dzieje ze mną? Co się dzieje z moim zdrowiem? Co się dzieje z moim pokojem? Co się dzieje z tym fundamentem, na którym ja stałem? Przecież wszystko było normalnie. I Pan Bóg mnie zawrócił do tego fragmentu z listu do Kolosan. I zadał mi bardzo proste pytanie. Tu jest napisane w wersecie 17. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. I zadał mi takie pytanie, czy ja jestem przed wszystkimi rzeczami w Twoim życiu? Czy nie? Jak to jest tak naprawdę? Dalej jest napisane, On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. I dokładnie to samo w tym momencie, kiedy to czytałem, mnie uderzyło. Czy Bóg naprawdę, czy Pan Jezus naprawdę jest we wszystkim pierwszy w moim życiu? Sądząc po tym, jak byłem rozpędzony i sądząc po tym, ile czasu chciałem spędzać z Nim i sądząc po tym, jak intensywny był czas spędzany z Nim, to już to przestało być takie oczywiste. Zacząłem się modlić, Bóg mi to pokazał. Poszedłem do żony. Mówię, słuchaj, Bóg mi pokazał to i to i to. Ona mówi, chwała Bogu, bo już zaczęłam się o Ciebie martwić. Czyli żona widziała. Bóg widział pierwszy, żona widziała druga. I to był szok. Chciałem Wam powiedzieć, że my nawet sobie sprawy nie zdajemy, jak bardzo jesteśmy chronieni. Na co dzień. Właśnie tak, jak sobie nie zdajemy sprawy z tego, że oddychamy, że mamy nad sobą słońce, że jesteśmy bezpieczni. I gdyby Pan Bóg na chwilę chociaż zdjął tą ochronę, to dopiero wtedy my widzimy, co to znaczy, że ją mamy. I wtedy człowiek zaczyna szybko wołać do Boga. Wtedy zaczyna się, upamięta się, mówi do Niego, woła, pokutuje. I dostałem takie dwa psalmy, kiedy się modliłem. Jeden był, że tak powiem, na początku tej drogi karcenia, którą Pan Bóg musiał wdrożyć. A drugi był na końcu. Na początku był psalm trzeci. Przeczytam psalm trzeci. Człowiek czuje ciemność w takiej sytuacji po prostu, jak go zaczyna ogarniać ciemność i woła do Boga o ratunek. Psalm trzeci. Od drugiego wersetu. Panie, jak liczni są wrogowie moi, jak wielu powstaje przeciwko mnie. Wielu mówi o mnie, nie ma dla niego ratunku u Boga. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i Ty podnosisz głowę moją. Głosem moim wołam do Pana, a On odpowiada mi ze świętej góry swojej. Położyłem się i zasnąłem. Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. To był moment, to był czas, kiedy ja dostałem to słowo i ja nie mogłem spać od pewnego czasu w ogóle. A to jest straszna męka. Dla mnie to jest okropna rzecz, jak ja nie mogę spać i to jest tortura. Człowiek jest wtedy strasznie zmęczony i zaczyna się taka spirala. Ale położyłem się wtedy, pierwszy raz, od paru dni położyłem się i zasnąłem. I obudziłem się, bo Pan zaczął mnie wspierać. Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają. Powstań, Panie, ocal mnie, Boże mój. Wszak Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich wrogów moich. Połamałeś zęby bezbożnych. U Pana jest zbawienie. Nad ludem Twoim jest błogosławieństwo Twoje. I słuchajcie, światło zaczęło wracać. Równowaga zaczęła wracać. Bóg jakby z powrotem zaczął przywracać mi to wszystko, co było. I to jest straszne, jak człowiekowi zaczynają myśli nachodzić do głowy. Jakie wątpliwości zaczynają się, słuchajcie. I diabeł do niego zaczyna mówić, słuchaj, ty nawet nie zacznij teraz służyć. Ty nawet nigdzie nie jeździ, ty nawet nie nauczaj. Niesamowite, jak on potrafi, jaką presję potrafi wywrzeć. On doskonale wie. I on doskonale wie, jakie są nasze słabości i w którą stronę uderzyć, gdzie nacisnąć, żebyśmy zostali zachwiani w naszej wierze. A Bóg nie chce tego, żebyśmy zostali zachwiani w naszej wierze. Wracając do Kolosan, jest napisane tak. od 19 wersetu. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego, i was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Czyli to wszystko się stało po to, i Bóg chce, żebyśmy nie tylko byli pojednani z Nim przez krew krzyża Jego, bo mamy, dzięki Bogu jesteśmy z Nim pojednani, nasze grzechy zostały zmazane, ale również On chce nas stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Uwaga, 23 werset. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu nad niebem, pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. I Pan Jezus powiedział, że nic sami nie możemy. I to jest tak, że człowiek, jeżeli tylko na chwilę pozwoli sobie, albo przez dłuższą chwilę, jeżeli pozwoli sobie, zlekceważyć to, co Pan Bóg mu daje, to wtedy dopiero może zobaczyć, jak jest w stanie się zachwiać. Dlatego, że żaden z nas sam w sobie nie jest w stanie tego wytrzymać. Tylko On daje nam moc, żebyśmy się nie zachwiali, i tylko dzięki Niemu i Jego mocy możemy doświadczyć tego, że On nas stawi przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Ale to wymaga bycia z Nim w sposób głęboki, bycia w sposób nieustanny, szczery. I to porównanie, tak jak w małżeństwie, jak w dobrym małżeństwie. Bóg chce rozmawiać z nami. On chce z nami być. On chce z nami być długo. On chce, żebyśmy otwierali przed Nim swoje serce. Nie przelotnie, nie przez chwilę. Naprawdę On nie chce być tylko szyldem dla naszej działalności. I kiedy wróciłem do tego, co było wcześniej, bo to jest coś, co... To jest takie wyrwanie się z tej rutyny. Kiedy człowiek się wyrywa z tej rutyny, zaczyna wracać do czasu spędzanego z Bogiem rano, a to wymaga czasu, i niech mi nikt nie mówi, że to życie z Bogiem to jest to, te 15 minut, bo ja przecież żyję z Bogiem, bo ja przecież poświęcam Mu każdą chwilę. To nie na tym polega. Nie na tym polega głęboka relacja. Pan Bóg na nas czeka. Na każdego z nas. Jeżeli my mamy taką możliwość, żeby ten czas spędzać. Ja nie miałem żadnej wymówki, słuchajcie. Ja mogłem sobie to wszystko tak ustawić, żeby czekać na Pana rano, żeby wieczorem więcej czasu z Nim spędzać. Nie robiłem tego, bo za bardzo byłem rozpędzony w tak zwanym życiu chrześcijańskim, codziennym, w rutynie. Są ludzie, którzy tego nie mogą, dlatego że pracują bardzo ciężko i są tak zmęczeni, że padają. Ja wiem, że Pan Bóg może im dać bardziej intensywny czas. Może im dać coś takiego, że ten czas będzie dobry, tak samo dobry jak u innych, którzy spędzają z Nim tego czasu więcej. To jest kwestia tego, żeby jakość została poprawiona. Ale Pan Bóg do tej jakości nas cały czas wzywa, dlatego że On za tą jakość oddał Syna swego. Jezus nie po to zginął na krzyżu, nie po to umarł na krzyżu dla nas, żebyśmy tą jakość zaczęli trwonić. Życie za życie. Zobaczcie, Pan Jezus chodził na górę, prawda, i się modlił. Spędzał tam całe noce. On był przed Ojcem. I jakoś dziwnie się składa, że przecież ta masa ludzi, która go otaczała, prawda, oni wszyscy czegoś chcieli. I przecież ci ludzie, on mógłby mieć całą dobę zajętą tak naprawdę. A jednak spędzał czasu z Ojcem tyle, że to, co robił później, miało swoją moc. Działała taka moc, która wynikała z tego, jak on był blisko Ojca. I my czasami sobie myślimy, tak, ja nie zdążę. Ja nie zdążę, ja nie zdążę tego, nie zdążę tamtego. Paweł też to miał. Jest taki moment w wyjście do Koryntian, kiedy Paweł mówi, że przecież troska o liczne zbory, że przecież ludzie mnie nachodzą, że przecież to, że przecież tamto. Ale jeżeli nie będzie czasu spędzanego z Panem, to jakość tego wszystkiego, co będzie później, naprawdę będzie pozorna. I nam się czasem może wydawać, że my Bogu służymy, a my tak naprawdę dawno już służymy sami sobie. Jeszcze jeden fragment, do którego Pan Bóg mnie poprowadził, to jest Księga Malachiasza. Księga Malachiasza to jest rozdział a drugi, z tego co pamiętam. Sprawdzę. I tu jest napisane w pierwszym rozdziale o napomnieniu niegodnych kapłanów. Jasne, że to jest napisane do kapłanów w Izraelu, ale też my jesteśmy przecież kapłaństwem powszechnym, prawda? I w liście do Hebrajczyków jest napisane, że my składamy Bogu ofiary z owocu naszych warg, tak?
Tak.
I Bóg mówi do kapłanów tak, od 6 wersetu. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym zgardziliśmy twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował. Od was to zależy, czy może on okazać nam przychylność, mówi Pan zastępów. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. I dalej mówi tak, od wersetu 12. Lecz wy bezcześcicie i mówiąc, stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Mówicie też, ach, jakiż to mozuł, i złościcie mnie, mówi Pan zastępów, i przynosicie to, co zrabowane i kulawe, chore, i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki, mówi Pan? Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. I niestety zdarza się tak, że ofiarujemy Panu to, co jest kulawe. Że ofiarujemy Panu czas, który jest resztką naszego czasu. Bo nam trochę zostało więcej dzisiaj. Nie zaczynamy. Pan nie jest pierwszy. To nie na Nim to wszystko jest ugruntowane. W pewnym momencie, w naszym życiu oczywiście, fakt jest taki, że jeżeli zaczynamy widzieć, że na czym to wszystko jest, na kim to wszystko jest ugruntowane, to dopiero wtedy wraca nam przytomność. I obyśmy nigdy nie mieli, albo rzadko, albo szybko wracali. W każdym razie najlepiej, żebyśmy nigdy nie mieli takiej sytuacji. Że zakręcimy się w naszym życiu w taką rutynę, że w pewnym momencie będzie nam się wydawało, że żyjemy całkiem normalnym chrześcijańskim życiem. Jeżeli na niedomiar będzie tak, czy jeszcze, że żyjemy w społeczności, która będzie nas klepać po ramieniu i mówić, słuchaj, świetnie ci idzie, tak ci Pan błogosławi, taką masz służbę, a tam pod spodem coś gnije, to wtedy wszystko się może zawalić. Więc sprawdźmy swoje serce. Psalm 139 na końcu mówi, Panie, zbadaj moje serce. I zobacz, czy nie idę drogą zagłady. Czy rzeczywiście to, że ja nie słyszę Twojego głosu, to jest efekt, no czego właściwie? Gdzie jest problem? po której stronie słuchawki jest problem? Bo przecież nie po tej górnej. I powiem wam, że naprawdę Pan Bóg jest miłościwy, jest łaskawy, że On jest nieskory do gniewu, że mimo wszystko On potrafi człowieka wyciągnąć, postawić na skalę i okazać mu miłosierdzie i wrócić do pierwotnego stanu z człowiekiem. Do stanu, który ja miałem kiedyś, kiedy miałem więcej czasu, kiedy słyszałem więcej Boży głos. I powiem wam, że kiedy pokutowałem, kiedy to się zaczęło zmieniać, wtedy moja żona powiedziała, słuchaj, to ja wracam. Ja chcę więcej. I to zaczęło znowu inaczej funkcjonować, chociaż ona lepiej chodziła przed Bogiem ode mnie wcześniej. Ja miałem czasem takie wrażenie, że ona mnie zawstydza. I wiecie co? Przychodzi taki moment, kiedy ja patrzyłem się, że ona się więcej modli, że ona mnie wzywa do modlitwy i mi się wstyd robiło. Ale przychodził taki moment, kiedy gdzieś ten dymek, jak to jest na komiksach, tak nie ma. To gdzieś znikało z mojego życia. I wtedy Pan Bóg przyłożył do tego palec i powiedział, nie, teraz poczekaj. Teraz się zatrzymaj. Musimy porozmawiać. I jak już się to skończyło, jak mnie Pan Bóg postawił na nogi, jak wyzdrowiałem, jak zacząłem normalnie spać, to wszystko wróciło do normy i wtedy Pan Bóg dał mi Psalm 27. To jest, że tak powiem, na koniec kwarantanny było. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi, potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. By oglądać piękno Pana, by odwiedzać świątynię Jego. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie Jego będę składał ofiary przy okrzykach radości. Będę śpiewać i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją, nie odrzucaj mnie. Nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi Twojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Amen.